Partnerem odcinka jest wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydawca książki Córki Jałty. Końcówka stycznia 1945 roku. Wojna wydaje się być rozstrzygnięta. Nad III Rzeszą wisi widmo klęski. Sowieci docierają nad Odrę i maszerują w stronę Berlina. Polska jest już pod ich kontrolą, a na początku lutego od Berlina Armię Czerwoną będzie dzielić już tylko 65 km. Z drugiej strony, na froncie zachodnim Niemcy są stale wypierani przez aliantów. Za dwa miesiące zachodni sojusznicy rozpoczną inwazję na Niemcy. Losy wojny są przesądzone. Nastał więc czas na ustalenie nowego porządku. W tym celu na luty 1945 roku zaplanowano w Jałcie konferencję tzw. Wielkiej Trójki. Premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, wybranego dopiero co na kolejną kadencję prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta oraz dyktatora Związku Sowieckiego Józefa Stalina. Wszystkie trzy strony usiadły przy jednym stole, a postanowienia z Jałty stały się wytycznymi dla całego świata, a ich skutki odczuwalne są do dziś. W tym odcinku omówimy opracowywanie strategii na konferencję w Jałcie. Spróbujemy spojrzeć oczami najważniejszych jej uczestników, tym samym zajrzymy za kulisy tego intrygującego wydarzenia. Jak na konferencję przygotowywali się Churchill oraz Roosevelt? Jaki zgrzyt miał miejsce między nimi tuż przed wylotem do Jałty? Jak do konferencji przygotowywał się Stalin i co wtedy działo się w Niemczech? O tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Inspiracją do zrealizowania tego odcinka była książka, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej tytuł to Córki Jałty, a autorką jest Catherine Grace Katz. Książka opowiada o losach trzech kobiet obecnych podczas konferencji w Jałcie. Córki Franklina Delano Roosevelta, Anny, córki Winstona Churchilla, Sary oraz córki amerykańskiego ambasadora w ZSRR, Catherine. Wydaje się, że o Jałcie powiedziano już wszystko, a jednak książka Córki Jałty przedstawia te wydarzenia z perspektywy trzech zapomnianych przez świat kobiet i odkrywa ich historię na nowo. Jeżeli zatem interesuje Was wielka polityka podczas II wojny światowej oraz kulisy postanowień w Jałcie, śmiało sięgnijcie po tę wartościową pozycję. A teraz czas już na materiał. Winston Churchill, delegacja brytyjska. Gdy zbliżała się konferencja w Jałcie, Winston Churchill skończył 70 lat. Sytuacja polityczna w kraju wydawała się być stabilna, choć Churchilla martwiły zbliżające się w lecie wybory parlamentarne. To od nich zależało, czy Churchill nadal będzie premierem. I choć wszystko wskazywało na to, że dowodzona przez niego partia konserwatywna uzyska przewagę w parlamencie, to Churchill nakłaniał polityków, aby przesunąć termin wyborów do momentu, gdy wojna zostanie zakończona. Ale opozycyjna partia pracy się nie zgodziła. W efekcie Churchill musiał czekać do lipca, aby mieć pewność, czy pozostanie na stanowisku szefa rządu i czy nadal będzie mógł kontynuować obraną linię polityczną. Wielka Brytania wobec zbliżającej się konferencji wcale nie była w komfortowej sytuacji. W Jałcie Churchill chciał przeforsować sprawę Polski. Zależało mu na tym, aby Rzeczpospolita pozostała krajem wolnym i suwerennym, bez sowieckiej dominacji. Stanowiłaby ona bufor pomiędzy ZSRR a światem zachodnim. Ponadto Brytyjczycy chcieli włączyć Francuzów do przyszłych działań okupacyjnych w podbitych Niemczech. Churchill liczył na to, że Francja będzie najważniejszym partnerem Wielkiej Brytanii w zachodniej części Starego Kontynentu, a Paryż i Warszawa stanowiłyby silną zaporę przed jakimkolwiek wzmocnieniem się Niemiec w przyszłości. To klasyczna polityka równowagi sił, którą Brytyjczycy prowadzili od lat. Sęk w tym, że bez amerykańskiego wsparcia plany te nie będą miały racji bytu. Brytyjski premier miał nadzieję, że uda mu się z Amerykanami nawiązać wspólną strategię na konferencję. To Brytyjczycy zabiegali o jak najszybsze zorganizowanie obrad Wielkiej Trójki, zanim Stalin umocni swoje wpływy w Europie Środkowo-Wschodniej. Tyle, że brytyjski wkład w wojnę zmniejszał się po dołączeniu do konfliktu Amerykanów. Nad Tamizą powoli zaczęto zdawać sobie sprawę z tego, że podczas obrad Wielkiej Trójki Brytyjczycy będą najsłabszym ogniwem wobec porozumienia amerykańsko-sowieckiego. Churchill wiedział, że rozmowy ze Stalinem będą trudne. Musiał zatem do swoich koncepcji przekonać prezydenta USA, Franklina Delano Roosevelta. I to zanim obaj pojawią się w Jałcie. 23 stycznia 1945 roku ze Stanów Zjednoczonych wypłynęła do Jałty amerykańska delegacja. Najbliższy postój miał nastąpić na Malcie, to stamtąd Churchill i Roosevelt wspólnie mieli udać się na Krym, do Jałty, na spotkanie ze Stalinem. Ten jeden moment, krótki pobyt Amerykanów na Malcie, chciał wykorzystać Churchill, aby ustalić z Rooseveltem wspólną strategię przed konferencją w Jałcie. Premier pisał o tym do Roosevelta już 5 stycznia i nalegał. Czy byłoby możliwe, aby spędził pan na Malcie tylko 2 lub 3 noce, a nasi ludzie porozmawialiby dyskretnie? Roosevelt jednak nieoczekiwanie odmawiał. Sugerował, że plan podróży obejmuje tylko 1 dzień na Malcie. Brytyjczycy nadal jednak liczyli na grę zespołową przed zbliżającymi się obradami ze Stalinem. Ale Amerykanie mieli na tę wielką grę obraną już inną strategię. Franklin Delano Roosevelt, delegacja amerykańska. Listopad 1944 roku. Franklin Delano Roosevelt zostaje wybrany prezydentem USA po raz 4 z rzędu. W wyborach nie pozostawił wątpliwości. Rozgromił swojego republikańskiego rywala stosunkiem 432 do 99 głosów elektorskich. Ale gdy prezydent niespełna 2 tygodnie przed konferencją w Jałcie składał publiczną przysięgę po zwycięskich wyborach, wyglądał naprawdę źle. O tragicznym stanie zdrowia wiedzieli tylko jego najbliżsi współpracownicy, którzy wraz z nim i rodziną pozdrawiali tłum na balkonie Białego Domu. Prawda przed narodem była ukrywana, a lekarze prezydenta publicznie w amerykańskiej prasie zapewniali o jego dobrym zdrowiu. Podczas inauguracji prezydent miał przejść samodzielnie zaledwie kilka metrów i zrobił to, ale z grymasem bólu na twarzy oraz całym aparatem ortopedycznym, jaki miał zamocowany pod garniturem. Jego bliskim trudno było na to patrzeć. Na co dzień prezydent mógł poruszać się tylko na wózku inwalidzkim. Coraz trudniej było mu złożyć nawet krótki podpis, z trudem trzymał papierosa. Roosevelt nie był naiwny, wiedział, że wkrótce umrze, ale przed śmiercią miał jeszcze jeden cel. Chce przejść do historii jako autor Nowego Ładu. Uważał, że musi dokończyć misję, która zapewni pokój i o tym pokoju mówił podczas inauguracji najwięcej. If we meet that test successfully and honorably, we shall perform a service of historic importance. Of historic importance which men and women and children will honor throughout all time. In the days and the years that are to come, we shall work for a just and honorable peace, a durable peace, as today we work and fight for a total victory in war. Zachowały się relacje świadków, którzy byli przerażeni kondycją fizyczną prezydenta. Sekretarz pracy, a zarazem pierwsza kobieta w amerykańskim rządzie, Frances Parkins, widząc Roosevelta na styczniowym posiedzeniu gabinetu, wspominała: wyglądał niczym inwalida, któremu pozwolono zobaczyć się z gośćmi po raz pierwszy, lecz goście zostali za długo. Podobne spostrzeżenia miała wdowa po prezydencie Wilsonie, Edith Wilson, która w rozmowie ze wspomnianą sekretarz pracy skomentowała zdrowie Roosevelta krótkim porównaniem: wygląda dokładnie jak mój mąż, gdy gasło w nim życie. Amerykańska delegacja opuściła Waszyngton 22 stycznia. Nikt z rodziny oraz bliskich Roosevelta nie miał pewności, czy prezydent tę podróż przeżyje. Tak bardzo zły był jego stan. Delegacja opuściła Waszyngton pod osłoną nocy, udając się pociągiem do portu w Virginii. Wszystko trzymano w ścisłej tajemnicy, lecz w USA prasa domyślała się, że wkrótce dojdzie do spotkania Wielkiej Trójki. Dziennikarze za wszelką cenę chcieli jednak wiedzieć, kiedy i gdzie spotkanie się odbędzie. Ze względów bezpieczeństwa prasy nie informowano o szczegółach, ale amerykańscy reporterzy i tak docierali do swoich informatorów oraz korzystali z przecieków. Nie wszyscy potrafili trzymać język za zębami. FBI rychło z tego powodu odwiedziło ekonomistę Konstantina Maguire'a, który dowiedziawszy się od jednego z senatorów o planowanym wyjeździe prezydenta, zdążył poinformować już paru korespondentów. Poza tym dziennikarze szybko zauważyli, że 23 stycznia nie było już Roosevelta w Waszyngtonie. Co więcej, odnotowano też nieobecność Winstona Churchilla w Londynie podczas obrad w Izbie Gmin. Było więc oczywiste, że nie jest to przypadek i wkrótce dojdzie do spotkania najważniejszych przywódców świata. Rankiem 23 stycznia 1945 roku Roosevelt oraz jego delegacja weszła na pokład ciężkiego krążownika USS Quincy. Okręt był bardzo dobrze dostosowany dla niepełnosprawnego prezydenta. Na pokładzie znajdowały się dwie windy oraz specjalne nadbudówki. Dla głowy państwa przygotowano kajutę kapitańską. Był też pełen sztab obsługi, od kucharzy po medyków. Okręt wyposażono nawet w kino. To, co robiło wrażenie, to wysoki poziom bezpieczeństwa. Okręt prezydenta eskortowało 8 niszczycieli, 9 krążowników oraz samoloty z lotniskowców. W nocy okręty poruszały się bez świateł. Piloci otrzymali rozkaz, że jeżeli zbliżyłby się do okrętów jakikolwiek samolot, nawet aliancki, to jeżeli nie zareaguje na sygnał ostrzegawczy, ma być jak najszybciej zlikwidowany. Taka sytuacja miała miejsce raz, gdy jeden z brytyjskich pilotów zgubił kurs, ale po strzałach ostrzegawczych oddalił się od amerykańskiej załogi. Najbardziej bano się jednak niemieckich ubotów, ale w trakcie podróży nie było pod tym względem większych incydentów. Nie możemy też pominąć, poza oczywistą obsługą podróży, składu delegacji, która z Rooseveltem wypłynęła. Było to ponad 20 oficjeli. Wśród nich nie mogło zabraknąć sekretarza stanu USA, Edwarda Stettinusa. Był też admirał William Leahy. Leahy był lojalnym i dyskretnym doradcą Roosevelta od lat. Cechował się pragmatyzmem szydzącym nieco z idealistów z kręgu prezydenta. Obecny był też specjalny doradca, Harry Hopkins, który słynął z nazbyt prosowieckiego nastawienia. Nie mogło też zabraknąć amerykańskiego ambasadora w ZSRR, biznesmena Avrela Harrimana, jednego z nielicznych amerykańskich polityków, który starał się bronić sprawy polskiej, ale w styczniu 1945 roku zdawał on sobie sprawę, że w Jałcie szansa na ocalenie niepodległości Rzeczpospolitej jest niewielka. Roosevelt odmówił podróży do Jałty swojej żonie, Eleanor. Ich małżeństwo od czasów dawnego romansu Franklina z sekretarką było w permanentnym kryzysie. Poza tym prezydent nie lubił, gdy wtykała ona nos w sprawy polityczne, głośno komentując przy tym decyzję męża. Dlatego zamiast żony oraz synów, tym razem prezydent zabrał córkę, Annę, którą uczynił swoją adiutantką i która podróżą była zachwycona. Badaczka jej życiorysu, Catherine Grace Katz, pisała: dla Anny wojna była ostatnią okazją, by być blisko ojca, od którego przez lata dzieliły ją zamknięte drzwi jego gabinetu i by wreszcie znaleźć uznanie w jego oczach. Czekała prawie ćwierć wieku, by to, co od dzieciństwa było tylko nieuchwytnym marzeniem, nareszcie się ziściło i przez krótką chwilę cieszyła się ową upragnioną bliskością. 30 stycznia 1945 roku, gdy okręt Quincy znajdował się tysiące kilometrów od wybrzeży Stanów Zjednoczonych, prezydent Roosevelt świętował swoje 63. urodziny. Jego córka zorganizowała z tego powodu huczne przyjęcie, a dla prezydenta przygotowano 4 okazałe torty. Symbolizowały one każdą z 4 kadencji prezydenta. Nieśmiało sugerowano, że jest jeszcze szansa na doczekanie się 5., ale sam Roosevelt dobrze wiedział, że jest to niemożliwe. Wraz ze swoimi współpracownikami opracowywał strategię rozmów. Nadrzędnym celem Amerykanów było wciągnięcie ZSRR do wojny przeciwko Japonii i Roosevelt był w stanie pójść pod tym względem na ustępstwa wobec Stalina. Przeciwny wciąganiu ZSRR do wojny z Japonią był William Leahy, który uważał, że USA poradzi sobie w Azji samodzielnie, ale Roosevelt tym razem się z nim nie zgadzał. Dlaczego dla Amerykanów sprawa ta była tak ważna? Specjalista i badacz konferencji w Jałcie, profesor Serhii Plokhi, pisał: walka o wyspy japońskie i okupowane przez Japonię kontynentalne Chiny nadal była przed Amerykanami i według najostrożniejszych szacunków miała ona kosztować życie setek tysięcy żołnierzy wojsk lądowych marynarki wojennej. Bomba atomowa ciągle stanowiła możliwość jedynie teoretyczną i ludzie tacy jak Leahy, przekonani, że Stany Zjednoczone mogą zakończyć wojnę bez bomby czy radzieckiej pomocy, znajdowali się w mniejszości wśród wojskowych wyższej szarży, którzy chcieli zakończyć wojnę jak najszybciej i z jak najmniejszymi stratami własnymi. W tym scenariuszu ZSRR stawał do walki z japońską armią kwantuńską w Chinach, Stany Zjednoczone zaś skupiły się na Japonii. Kolejną sprawą, jaką Roosevelt chciał rozstrzygnąć na własną korzyść, było powołanie międzynarodowej organizacji. Roosevelt nawiązywał tutaj do idei Woodrowa Wilsona oraz jego projektu utworzenia Ligi Narodów. Tym razem Amerykanie, nauczeni historią oraz błędami poprzedników, mieli zamiar odegrać w tej organizacji jedną z nadrzędnych ról. Roosevelt rozmawiał o tym z Churchillem już parę lat wcześniej. W założeniu Amerykanów przyszła tak zwana Organizacja Narodów Zjednoczonych. Miała mieć 4 najważniejszych strażników: Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię nieustannie ZSRR i Chiny. Najważniejsze było teraz, aby do projektu przekonać Stalina i zdobyć jego poparcie co do konkretów. To pragnienie zapisania się w historii oraz presja czasu powodowały, że Roosevelt będzie skory do ulegania Stalinowi i nie przedłużając, będzie chciał sprawy sporne jak najszybciej rozstrzygnąć. Wiedział, że na konferencji będzie trwał spór między Churchillem a Stalinem. On sam będzie w tym konflikcie rozjemcą. Wiedział też, że Churchill będzie walczyć o suwerenność Polski, ale dla Roosevelta nie miała ona większego znaczenia. Polska w ogóle go nie interesowała. Jeszcze w maju 1944 roku zwrócił się do amerykańskiego ambasadora Averella Harrimana następującymi słowami. Nie obchodzi mnie, czy kraje, które graniczą z Rosją, zostaną skomunizowane. Dla opinii publicznej w USA nie ma to żadnego znaczenia. Ład międzynarodowy oparty o brytyjską koncepcję równowagi sił był dla Amerykanów absurdem, tym bardziej, że oni sami pod względem geograficznym daleko byli od Europy. W Waszyngtonie na Churchilla patrzono z podejrzliwością. Roosevelt nie chciał też, aby w oczach Stalina wyglądało wszystko tak, jakby Amerykanie dogadali się przed konferencją z Brytyjczykami. Z tego powodu Roosevelt obrał strategię nieporuszania spraw konferencji przed pojawieniem się w Jałcie. Tu rozchodziły się drogi jego i Churchilla, który miał nadzieję, że na Malcie obie strony ustalą część wspólnej strategii. Roosevelt miał do Stalina pewną słabość, której wielu polityków w Stanach nie mogło zrozumieć. W 1933 roku jako prezydent, wbrew opinii Departamentu Stanu, Roosevelt podjął decyzję o uznaniu Związku Sowieckiego i nawiązaniu kontaktów dyplomatycznych z Moskwą. Pad we wzajemnych serdecznych relacjach nastąpił po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow, ale po inwazji niemieckiej na ZSRR stosunki amerykańsko-sowieckie znów stały się serdeczne. Od tej chwili prezydent USA niemal zabiegał o przyjaźń ze Stalinem. Uważał, że tylko on potrafi do niego dotrzeć. Któregoś dnia Roosevelt zwrócił się do Churchilla słowami: będę brutalnie szczery, uważam, że potrafię sobie radzić ze Stalinem lepiej niż twoje Ministerstwo Spraw Zagranicznych i mój Departament Stanu razem wzięte. Stalin szczerze nienawidzi wszystkich twoich ważniaków, woli mnie i mam nadzieję, że tak zostanie. I tak oto cała delegacja z opracowanym planem rozmów przybyła 2 lutego na Maltę. Roosevelt przez większość podróży był przeziębiony, ale jego stan nieco się poprawił, gdy okręt zawinął na wyspę. Tam na Amerykanów czekali już Brytyjczycy. Będę czekał na nabrzeżu, depeszował do Roosevelta podekscytowany Churchill, który za wszelką cenę chciał przekonać Amerykanów do swojej strategii. Na Malcie trwało istne poruszenie. Wszędzie dookoła roiło się od gapiów, cywilów oraz sprzętu wojskowego aliantów. Wszystko przestało być tajemnicą, nikt już nie ukrywał, że są to przygotowania do spotkania Wielkiej Trójki. I to tu, na Malcie, jeszcze przed wylotem na Krym, doszło do pierwszych intrygujących rozmów amerykańsko-brytyjskich. Ich rezultat będzie niepokojący dla jednej ze stron. Józef Stalin, delegacja sowiecka. Taktyka Stalina to prawdziwa lekcja tego, jak należy postrzegać rosyjską politykę zagraniczną. To przestroga, która aktualna jest do dziś. Knucie, kombinowanie przeplecione cynizmem, kłamstwami i łamaniem wszelkich zasad. Stalin nierzadko co innego mówił aliantom, co innego robił w rzeczywistości. Ogrywał tym zachodnich polityków. Na spotkanie Wielkiej Trójki, której decyzje miały stworzyć nowy ład na świecie, alianci naciskali już od lipca 1944 roku. Naciskał przede wszystkim Winston Churchill, pisząc listy do przywódcy ZSRR, aby spotkać się jak najszybciej. Brytyjski premier proponował kolejno takie miasta na spotkanie, jak Casablanca, Rzym czy Teheran. Później do Stalina pisał też Roosevelt, proponując spotkanie na wrzesień 1944 roku. Miejscem obrad miała być Szkocja, ale skoro Stalin znów odmówił, to Roosevelt zaproponował Alaskę. Wszystko na nic. Stalin cały czas odrzucał propozycję wspólnego spotkania z dwoma przywódcami aliantów. Wymigiwał się problemami zdrowotnymi oraz sytuacją na froncie. Sugerował, że lekarz zabronił mu latać na dalsze odległości. Tak naprawdę prowadził on swoją cyniczną grę na czas. Im więcej bowiem czasu upłynęło, tym więcej ziem zagarniali Sowieci. Poza tym Stalin, który słynął z podejrzliwości, bał się latać. Unikał też spotkań, które miałyby mieć miejsce poza kontrolą ZSRR. Gdy w 1944 roku Roosevelt dyskutował o przyszłości Europy z Churchillem, Armia Czerwona zajmowała jeden kraj po drugim. Na około pół roku przed obradami w Jałcie w sidła Sowietów wpadły kraje bałtyckie, Rumunia, Bułgaria i nic nie zapowiadało końca tej ekspansji. Stalin przymierzał się do zajęcia Warszawy oraz całych ziem polskich, a następnie utworzenia tam marionetkowego rządu. Ten sam los czekał Węgry i byłą Czechosłowację. Radziecki dyktator nie mógł jednak odkładać spotkania w nieskończoność i zgodził się na rozmowy w listopadzie 1944 roku. Stalin odmawiał organizacji konferencji w miejscu, którego nie kontrolował, dlatego jeden z doradców Roosevelta, Harry Hopkins, zaproponował nowe miejsce – Jałta na Krymie. Wspólnie ustalono termin. Konferencja miała zacząć się 4 lutego 1945 roku. Stalin czuł, że triumfuje jeszcze zanim konferencja się rozpoczęła. Sprawy szły po jego myśli. Europa Wschodnia została zdominowana przez Armię Czerwoną, a najważniejsza konferencja odbywać się będzie na terytorium jego państwa. W takiej sytuacji służby nie omieszkały zamieścić licznych podsłuchów w pokojach przygotowanych dla delegacji z USA i Wielkiej Brytanii. Stalin sądził bowiem, że Brytyjczycy dogadali się z Amerykanami już wcześniej, że z pewnością na Malcie obrali wspólną strategię. Wszak w końcu to dwaj kapitalistyczni oszuści. Sowiecki dyktator o rozbieżnościach polityki Londynu i Waszyngtonu wkrótce miał się dowiedzieć. Adolf Hitler, Niemcy w przededniu Jałty. Początek stycznia 1945 roku to dla III Rzeszy powolny upadek. Wrogie armie nacierały z obu stron w kierunku Berlina. Choć było jasne, że wojna jest przegrana, to jeszcze w grudniu 1944 roku Hitler wielokrotnie oznajmiał swoim współpracownikom, że o kapitulacji nie ma mowy, że, cytuję, trzeba co jakiś czas brutalnymi ciosami uświadamiać nieprzyjacielowi, że nic nie ugrał i wojna toczy się nadal. Wróg nie ma co liczyć na kapitulację. Nigdy. Przenigdy. Pod koniec roku miała miejsce kontrofensywa niemiecka w Ardenach. Była to ostatnia próba przejęcia inicjatywy na froncie zachodnim, ale wszystko na nic. Amerykanie parli w kierunku Berlina. Klęska Niemiec była oczywistą kwestią czasu. Na nic zdawały się mrzonki Hitlera i wspierającego go fanatycznie Goebbelsa, że wkrótce nastąpi rozłam wśród aliantów i losy wojny się odwrócą. Niemcy przeczuwali, że wkrótce dojdzie do spotkania Wielkiej Trójki. Józef Goebbels poświęcił tej sprawie sporą część w swoich dziennikach. Oto co zapisał pod datą 13 stycznia 1945 roku. Wczoraj według wszystkich znaków do konferencji trzech dojdzie już niebawem, prawdopodobnie w końcu tego miesiąca. Jak słychać, Roosevelt chce na tej konferencji trzech zmusić Moskwę do dokładnego określenia swojej strefy interesów, a w zamian zaoferować Stalinowi wolną rękę w Polsce. To z pewnością będzie bardzo wygodne dla Anglików, tym bardziej, że sądzą, iż w ten sposób będą mieli swobodę manewru w Grecji, co jest dla nich znacznie ważniejsze niż sprawa Polski. Führer wychodził z założenia, wszystko albo nic, zwycięstwo lub zagłada. 16 stycznia 1945 roku Hitler przeniósł się do kompleksu w Kancelarii Rzeszy w Berlinie. Złośliwcy żartowali, że jest to praktyczne posunięcie, gdyż z tej pozycji Hitler wkrótce będzie w stanie błyskawicznie dotrzeć tak na front wschodni, jak i zachodni. Gdy Roosevelt pojawił się na Malcie wraz z Winstonem Churchillem, Armia Czerwona była około 60 km od stolicy Rzeszy. W Rzeszy zapanował strach przed brutalnością i bestialstwami zdemoralizowanych Rosjan. Wierzono, że o wiele lepiej było trafić w ręce Amerykanów czy Brytyjczyków. Ludzie ze wschodnich Niemiec pakowali więc swój dobytek i uciekali jak najdalej od nadciągającego frontu ze wschodu. Drogi stawały się przepełnione uciekającymi cywilami, załadowanymi wozami, wypełnionymi wózkami dziecięcymi. Część rzeczy wywożono na sankach, ludzie tratowali się nawzajem, pociągi były przeludnione, wybuchała panika. Po drodze atmosferę strachu podsycały publicznie wyeksponowane ciała powieszonych niemieckich żołnierzy z przyczepionymi tablicami informującymi, że są to tchórze, którzy zdezerterowali. Apele władz o bohaterską postawę coraz częściej trafiały w próżnię. Żołnierze i funkcjonariusze NSDAP również uciekali. Reżim hitlerowski dopiero teraz stracił masowe poparcie społeczeństwa. 3 lutego, dzień przed rozpoczęciem rozmów w Jałcie, pomieszczenie mieszkalne Hitlera w Kancelarii Rzeszy zostało zbombardowane. Od tej chwili dyktator przeniósł się do bunkra pod ogrodem kancelarii. W chwili, gdy jego najważniejsi dygnitarze rozmyślali nad poddaniem się aliantom lub samobójstwem, Hitler dawał do zrozumienia, że z Berlina się nie ruszy. Wkrótce miała się zacząć desperacka obrona miasta. Roosevelt i Churchill na Malcie. Był ranek 2 lutego 1945 roku, gdy potężne amerykańskie okręty pojawiły się w okolicy niewielkiej wyspy u podnóża Italii. Na Malcie na Roosevelta czekał już Winston Churchill i Brytyjczycy, do których pod względem politycznym należała wyspa. Na miejscu roiło się od alianckich wojskowych oraz gapiów, nad niebem latały brytyjskie Spitfire'y, a orkiestra grała naprzemiennie hymny przedstawicieli obu państw oraz amerykańskie i brytyjskie pieśni patriotyczne. Panowało powszechne podekscytowanie chwilą, wielu dyplomatów przyznawało później, że czuli autentyczne wzruszenie. Opadła też kurtyna tajemnicy. Było oczywiste, że lada dzień rozpoczną się obrady Wielkiej Trójki. Zarówno Churchill, jak i Roosevelt tuż przed przybyciem na Maltę przeszli przeziębienie. Obaj mieli już swoje lata, ale to prezydent USA wyglądał na osobę niemal śmiertelnie chorą. Obaj przywódcy wraz ze swoimi córkami, Anną Roosevelt oraz Sarą Churchill, spędzili razem niecałą godzinę podczas lunchu. To za krótko, by cokolwiek ustalić, tym bardziej, że Churchill z niepokojem odnotował, że Roosevelt unika tematu konferencji. O tym, jak duże było zdziwienie brytyjskich dyplomatów, gdy prezydent USA oświadczył, że popołudnie zamierza spędzić na zwiedzaniu wyspy, świadczy wspomnienie Antonego Edena, ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Posłuchajmy. Udajemy się na decydującą konferencję, ale dotychczas nie uzgodniliśmy ani o czym mamy dyskutować, ani jak ustosunkować się do spraw, które niedźwiedź na pewno wysunie, wiedząc dobrze, o co mu chodzi. Nieobliczalność prezydenta działa deprymująco na Churchilla i na mnie. Naciski Churchilla na Roosevelta już od kilku tygodni były obiektem żartów wśród doradców prezydenta. Podśmiechiwano się na przykład, że brytyjskiemu premierowi słowo Jałta pomyliło się z Malta. Ostatnia szansa na poważniejszą rozmowę miała nastąpić podczas kolacji przygotowanej przez córkę Roosevelta, Annę. Ponieważ jednak na spotkaniu obecni byli członkowie rodziny, to kolacja miała charakter raczej towarzyski, co ponoć było sprytną intrygą Amerykanów, by zniechęcić Brytyjczyków do rozmów na temat tego, co w Jałcie będzie dyskutowane. Sprawy międzynarodowej wielkiej polityki poruszono co najwyżej pobieżnie. Antony Eden skwitował to spotkanie krótkim zdaniem. Miły nastrój, ale bez żadnych dyskusji. W nocy 2 lutego 1945 roku obie delegacje wsiadły na pokłady samolotów i udały się na Krym, do Jałty. Tam miały ważyć się dalsze losy świata. Na miejscu czekał już najbardziej wytrawny zawodnik w tej grze. Józef Stalin. Przyszedł czas na jedną z najważniejszych konferencji w najnowszej historii Europy i świata. Ale to już zagadnienie na inny odcinek.